studiu Radia Kraków profesor Hubert Huras, kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i perinatologii. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Bardzo dziękuję, że Pan przyszedł dzisiaj. Szczególnie dziękuję, bo to taki bardzo dzień trudny chyba dla wszystkich lekarzy w Krakowie, szczególnie lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, bo to, co stało się wczoraj, absolutnie wstrząsnęło chyba całą Polską, a przypuszczam środowiskiem medycznym tym bardziej. Zginął jeden z waszych kolegów.
Tak, no, uważam, że coś się po prostu skończyło. No, jest to sytuacja niedopuszczalna, żeby w XXI wieku lekarz, który świadczy usługi, świetny specjalista, został zamordowany w pracy, w której powinien się czuć bezpieczny. No to trzeba być degeneratem, żeby przejść do pracy i zabić lekarza, a nie wiadomo za co tak naprawdę. Człowieka, który miał rodzinę, miał plany, mamy długi weekend, na pewno chciał wyjechać z żoną, z dzieckiem, a go nie ma, bo ktoś stwierdził, że go pozbawi. Nie pozbawi życia, tylko po prostu go zamorduje, no bo tak to trzeba nazwać. No jesteśmy wstrząśnięci, razem z zespołem uczciliśmy pamięć doktora minutą ciszy na raporcie. No ale oczywiście solidaryzujemy się z żoną, przekazujemy wyrazy współczucia.
Dołączamy do tych wyrazów współczucia. Miała z nami być jeszcze pani psycholog dzisiaj tutaj, ale pani psycholog wykonuje swoje obowiązki, ale chyba też chce być z rodziną pana doktora, bo przyjaźnili się.
Tak, tak. Pani psycholog została z rodziną, są po prostu w przyjaźni, dlatego jestem tutaj sam.
My umawialiśmy się dzisiaj na rozmowę o patologii ciąży, po to, żeby spróbować uświadomić naszym słuchaczom, co to oznacza patologia ciąży. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, chciałam zapytać, czy pana zdaniem, panie profesorze, to nie jest nadużycie widzenie pewnej paraleli, pewnego związku pomiędzy tym, co zrobił europoseł Grzegorz Braun, kiedy wtargnął do kliniki w Oleśnicy i aresztował, zaatakował, tam nawet poszarpywał panią doktor, która wykonała aborcję, dlatego że uważał, że to, co ona zrobiła, jest niedopuszczalne, a tym, co zdarzyło się wczoraj, czy gdzieś nie puściły jakieś hamulce, że mamy prawo wejść do szpitala i no po prostu robić, co nam się podoba z lekarzami?
Czy pani doktor przerwała ciążę zgodnie z posiadanymi wskazaniami, a zakończyła tą ciążę w 36 tygodniu ze względu na ciężką wadę płodu? A oczywiście każde przerwanie pracy, a szczególnie nam położnikom, gdzie sytuacja w położnictwie zmienia się dynamicznie, no nie powinna mieć miejsca, ponieważ w tym samym czasie były inne pacjentki. O ile pacjentki na oddziale zwykle są w stanie stabilnym, no to blok porodowy pracuje cały czas. Te porody ktoś musi nadzorować, więc należy uznać, że przerwanie pani doktor pracy osoby no, niewinnej, ona jest ordynatorem, wykonuje swoje obowiązki, no nie było sytuacją na miejscu.
Bulwersujące jest, kiedy słyszymy, że przerwana jest ciąża w 36 tygodniu. To jest taki już moment, że dzieci rodzą się na tym etapie ciąży. Dlaczego czasami jest to do pomyślenia, że taką ciążę można zakończyć, pomimo że ona jest tak wysoka?
Jeżeli mamy wskazania do zakończenia ciąży, czy to położnicze, czy to pozapołożnicze, to ciążę można zakończyć na każdym jej etapie, prawda? Jeżeli mamy wskazania położnicze, to my to podejmujemy decyzję. Natomiast jeżeli z jakichś przyczyn, czy to z przyczyn psychiatrycznych, czy to z przyczyn kardiologicznych, tą ciążę trzeba zakończyć, no to trzeba uszanować a zdanie lekarza kwalifikującego, jest to specjalista, a także no, uzyskać zgodę pacjentki na taką procedurę. Nic na siłę się nie robi. Wszystkie nasze działania uzgadniane są z pacjentką i na wszystkie nasze działanie pacjentka musi wyrazić zgodę.
Kiedy jest albo-albo, to znaczy albo życie i zdrowie pacjentki, albo kontynuacja ciąży, to co przeważa?
No przede wszystkim życie pacjentki. Jeżeli życie pacjentki jest zagrożone, no to musimy w pierwszej kolejności ratować pacjentkę, prawda? To jest oczywista
sprawa. A czy w ostatnich latach trochę to się nie odwróciło?
Coraz więcej, w ostatnich latach coraz więcej jest wskazań do zakończenia ciąży, a tak zwanych wskazań psychiatrycznych. Ja tutaj nie będę tutaj pogłębiał tego tematu, a zwykle jest to związane z wadami, które są rozpoznawane, no bo na tym etapie, na którym jesteśmy, jeżeli chodzi o ultrasonografię, jeżeli chodzi o wyszkolenie, jeżeli chodzi w ogóle o medycynę i sposób prowadzenia ciąży, jesteśmy w stanie na etapie pierwszego, drugiego trymestru ciąży, czasami nieco później, no zdiagnozować pewne wady, które uniemożliwiają funkcjonowanie dziecku po urodzeniu, albo są to wady, które w przebiegu ciąży taki płód obumrze. Kiedyś takie wady były same w sobie wskazaniem do zakończenia ciąży, no aktualnie nie mamy nic tutaj do oferowania jak gdyby nowego, bo nie ma nowelizacji ustawy, w związku z czym ta grupa kobiet po prostu przychodzi do nas ze wskazaniami psychiatrycznymi, jednoznacznymi do zakończenia tej ciąży. Jeżeli ktoś orzeka zakończenie ciąży, no to jest specjalistą, no to nie jesteśmy w stanie polemizować, prawda? Do tego jest jeszcze oczywiście zdanie pacjentki, bo tak jak powiedziałem, to nie my
kwalifikujemy,
tylko my dostajemy pacjentkę jako położniczy ze wskazaniami pozapołożniczymi, w związku z czym no, musimy się dostosować do opinii specjalisty, no, w tym wypadku psychiatry, a także do zdania pacjentki, czy wyraża na tą procedurę zgodę.
Pacjentki są straumatyzowane w takich ciążach letalnych, z wadami letalnymi. W przypadku tego dziecka z Oleśnicy przeczytam opis z dzisiejszego Onetu, tam jest reportaż o matce tego dziecka. Przeczytam fragment, on jest bardzo drastyczny, ale chyba trzeba mieć świadomość, z jakimi wadami lekarze i pacjentka, czyli matka, mieli do czynienia. Felek miał niewykształcone kości czaszki, połamane żebra, tak małą klatkę piersiową, że nie mogła pomieścić serca, a przekrój jego kości wyglądał jak plaster miodu, tyle było w nich dziur. Kości rączek i nóżek nie były powyginane, bo były zrośnięte już po wcześniejszych złamaniach. Czy takie dziecko po urodzeniu ma szansę na życie, na funkcjonowanie?
No.
I przede wszystkim jak przeprowadzić poród dziecka z takimi wadami?
Czytając opis takiego, na pewno była to wrodzona łamliwość kości od
drugiego typu, tak,
najgorzej
tak,
rokującym, tak zwanym letalnym, czyli że zgon w okresie noworodkowym, bo łamliwości wrodzonej kości jest wiele typów, prawda? W niektórych typach można funkcjonować, a akurat w tym typie przeżywalność jest ograniczona. W związku z czym w tak zwanych dawnych czasach, przed zmianą ustawy, taki typ łamliwości wrodzonej kości kwalifikował pacjentkę do zakończenia ciąży jako wadę letalną.
I jest do rozpoznania na jakim etapie ciąży?
Zwykle podejrzenie jest w drugim trymestrze podczas badania
połówkowego,
tak zwanego połówkowego, jak to pacjentki mówią, oceniającego anatomię płodu, gdzie podejrzewa się pewne na przykład już wewnątrzmaciczne złamania i pogłębia się o diagnostykę genetyczną. Bo żeby podjąć decyzję o zakończeniu ciąży, no musimy mieć całą diagnostykę zrobioną. Wiadomo, te procedury nie zajmują, tak jak badanie ultrasonograficzne, pół godziny, godzinę, czy nawet jakieś jeszcze poproszenie eksperta w tej dziedzinie, tylko na wyniki tych badań no czasami trzeba poczekać, bo są to złożone badania genetyczne.
Czy nieinformowanie pacjentki o faktycznym stanie zdrowia jej dziecka i jej jest etyczne? I dopuszczalne?
Pani redaktor, na przykład tutaj odwołam się do swojego ośrodka i wszystkie osoby, które mnie znają i pacjenci na pewno są w stanie potwierdzić, że ja informuję do bólu. Zawsze mówię, że jesteśmy dorosłymi osobami i pacjent powinien wiedzieć o co się dzieje i jakie są rokowania. Wiadomo, że w finalnie albo będzie dobrze, albo nie będzie dobrze. Ale pacjent powinien być informowany, na przykład jeżeli mamy do czynienia z wrodzoną wadą serca, gdzie wiemy, że płód ma wadę serca. Taką pacjentkę prenatalnie, akurat no, jestem w takim ośrodku, że mam w zasadzie wszystkie możliwości, mogę skonsultować prenatalnie z kardiochirurgiem dziecięcym, prawda? Który matce wyjaśni charakter wady i generalnie rokowanie po urodzeniu dziecka i co z tym dzieckiem będzie się działo. Kiedy będzie operacja, jakie są przeżywalności przy danej operacji. Także no można tą pacjentkę jakoś przygotować, jeżeli zdecyduje się na poród dziecka z wadą. Prawda? No szereg jest wad, na przykład wytrzewienie, prawda, że pacjentki mają ubytek tutaj ściany jamy brzusznej, jelita dziecka znajdują się poza dzieckiem, pływają w płynie owodniowym. No i takie dzieci rodzą się, no ale takie matki też wiedzą, jakie jest rokowanie, że tutaj akurat no jest... Medycyna ma możliwość pomóc takiemu dziecku, a my znowu jako położnicy mamy możliwość nadzoru nad takim płodem. Ale jest szereg wad, ciężkich wad, które po prostu nie rokują na finał, które można rozpoznać. Tak samo na przykład, jeżeli chodzi o wady genetyczne, na przykład zespół Edwardsa, który są miał 18 pary. Wiadomo jest, że te dzieci pierwszy, drugi trymestr rozwijają się, gdzie może wystąpić wada serca i inne wady jeszcze, ale wiemy, że one mają zaburzenia wzrastania i te dzieci w większości przypadków obumierają jeszcze w łonie matki w okolicach trzeciego trymestru. Kontynuowanie takiej ciąży, oczywiście jeżeli sobie mama życzy, jest możliwe, ale lepiej jest zakończyć taką ciążę, niż dopuścić do wewnątrzmacicznego obmarcia płodu, bo wewnątrzmaciczne obmarcie płodu samo w sobie jest wysoce niekorzystne, jeżeli chodzi o matkę, w aspekcie na przykład indukowanych po obmarciu płodu zaburzeń krzepnięcia. Więc to jest szereg takich niuansów, na które trzeba zwrócić uwagę, prawda? Żeby no, tą ciążę nawet z ciężką wadą no, doprowadzić do końca, prawda? Bo mama musi być, kobieta musi być zdrowa po ciąży, prawda? Nie może przebycie ciąży przypłacić uszczerbkiem na zdrowiu czy też życiem.
A tak może być na przykład, kiedy dojdzie do zakażenia, do sepsy?
No właśnie. Może być tak, że nie wiem, przy odpłynięciu płynu owodniowego nie wiem, w 20 tygodniu ciąży, czy w 18 tygodniu, gdzie rokowanie jest fatalne. Ja przygotowywałem wytyczne z ramienia PTGIP odnośnie właśnie odpływania płynu owodniowego i tam ze względu na podniesione ryzyko powikłań septycznych, bardzo słabe rokowanie dla dziecka w aspekcie rozwoju płuc, sugeruje się, żeby tą dążyć do zakończenia ciąży. Oczywiście my pacjentkę informujemy, ale to ona podejmie decyzję, co wybiera, opcję kontynuacji ciąży czy opcję zakończenia ciąży, prawda?
Z pana doświadczenia, co wybierają kobiety częściej?
Aktualnie pacjentki, te, które mają faktycznie odpływanie płynu owodniowego 16-18 tydzień, gdzie faktycznie jest bezwodzie, położenie wymuszone płodu, jeszcze przeszłość, które, jakie mieliśmy sprawy tutaj w Polsce, powikłania septyczne.
Choćby pszczyny.
Pszczynę, to jednak pacjentki podejmują decyzję o zakończeniu ciąży. I to nie tylko ze względu na to, co ja im powiem, bo ja nie jestem neonatologiem i pediatrą, ale w takim teamie jeszcze jest pediatra, neonatolog, który jak gdyby potwierdza to, co ja mówię. I tak generalnie się postępuje we wszystkich wadach, że pacjentka jednak powinna być poinformowana.
Im szybciej się zakończy taką ciążę, tym lepiej dla zdrowia kobiety?
Tak, tak. Niewątpliwie im szybciej się podejmie decyzję i wszystkie ciąże, które się kończy na wcześniejszych etapach, jest to po prostu łatwiej zrobić. Już bardzo uproszczam dla wszystkich technicznie, z technicznej strony.
No, ale też dla dziecka jest to chyba bardziej humanitarne.
Ja mówię, dla dziecka bardziej humanitarne, a dla nas jako osoby, które przeprowadzają daną procedurę, jest po prostu łatwiej i bezpieczniej dla ciężarnej, dla kobiety, która w przyszłości może znowu spokojnie starać się o ciążę.
Właśnie, ja mogę tylko domniemywać, nie byłam w takiej sytuacji, ale myślę, że jeżeli traci się ciążę na wcześniejszym etapie, to ten etap żałoby, przejścia do dalszego etapu w życiu jest znacznie łatwiejszy niż kiedy ta ciąża jest zakończona porodem przez cesarskie cięcie ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Niewątpliwie te pacjentki, które kończą na wcześniejszych etapach ciąży, a szybciej dochodzą do siebie, jeżeli chodzi o swój stan psychiczny. Akurat mogę sobie na to pozwolić, że w ośrodku mam cały czas zatrudnioną właśnie panią psycholog, panią Skalską, która pracuje z tymi pacjentkami i wiem, że te pacjentki bardzo często do nas już wracają w krótkim okresie z prawidłowo rozwijającymi się ciążami.
Tu na chwilę stawiam kropkę, ale wrócimy jeszcze do rozmowy z profesorem Hubertem Hurasem za kilka minut. 28 minut po godzinie 10. Wracamy do rozmowy z profesorem Hubertem Hurasem, kierownikiem Kliniki Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i konsultantem wojewódzkim w dziedzinie położnictwa i perinatologii. Kiedy pan obserwuje poziom hejtu, jaki spotkał dr Gizelę Jagielską, tę lekarkę, która w Oleśnicy zakończyła ciążę na prośbę i ze wskazaniem do tego, na prośbę pacjentki i ze wskazaniem od innego lekarza, to co pan myśli? Bo ten poziom hejtu jest porażający. I ten hejt przede wszystkim pochodzi od osób, które nie mają pojęcia o medycynie, nie mają pojęcia o tym przypadku. Wcześniej czytałam, jak potworne to były zmiany u tego dziecka i że to dziecko było bez szans na życie samodzielne.
Pani redaktor, ja jestem, nie ukrywam, przerażony. No, pani doktor jest osobą niewinną. Nie ma żadnych zarzutów. Jeżeli są wątpliwości, to na pewno będą wyjaśnione. No to w związku z czym, dlaczego ją negatywnie ktoś ocenia, prawda? No wykonywała swoją pracę.
No pan europoseł, kandydat
ale ja tu nie
na
mówię. No,
prezydenta,
swoją
wkroczył,
pracę.
Dokonał aresztowania,
no, ale policja
poszukiwał
nie
panią
aresztowała
doktor.
Pani doktor. Pani doktor no, nie ma żadnej sprawy w izbie lekarskiej. Oficjalnie jest osobą niewinną. No to każdego można źle ocenić. Można źle ocenić mnie, można źle ocenić panią. Tylko żeby kogoś oceniać, no trzeba mieć jakieś merytoryczne podstawy, prawda? No bo jak ktoś napisze, no, że na przykład jestem złym lekarzem, prawda? Może ktoś być niezadowolony. Tyle lat, po 25 lat pracuję, na pewno ktoś jest niezadowolony, prawda? Tylko ocenienie kogoś, na przykład tak jak ja bym panią ocenił, albo ocenił prawnika, że ktoś źle wykonuje swój zawód, no to jest takie troszeczkę mówienie we świat, no bo ja nie mam na przykład merytorycznych podstaw, żeby, nie wiem, ekonomista ocenić, prawnika ocenić, no co mi ktoś powie, no bo źle prowadziłeś ciążę.
Doktor Gizela Jagielska, zdaniem tych, którzy hejt na nią rozpuszczają, zamordowała niewinne dziecko. Zastrzykiem, jak doktor Mengele, w serce.
To należy, no to właśnie idąc tym...
Przepraszam, że cytuję,
pani
ale...
Pani redaktor, idąc w tym kierunku, to właśnie mamy do czego to doprowadziło.
To, co wczoraj się stało w Szpitalu Uniwersyteckim.
Biednego kolegę, który badał pacjentkę, jakiś wariat zamordował w pracy.
Może...
Bo przyszedł i ocenił, że on uważa, że źle wykonuje swój zawód. No to gdzie my jesteśmy? Boli tylko fakt, że po prostu niektóre osoby, portale umożliwiają wpisywanie komentarzy tak w sposób bezkarny. Ja wiem, że w dobie internetu, mediów... No,
walczymy o uwagę czytelnika, żeby się...
W dobie tak zwanego wychowania, no każdy może każdemu powiedzieć, że jest, prawda, można by coś powiedzieć brzydkiego. No ale do czego to doprowadzi?
Ja pamiętam, jak była taka sytuacja, kiedy profesor Dębski po tym, jak wszedł w spór z profesorem Hazanem, tam wtedy chodziło o zupełnie inne dziecko, zwołał konferencję prasową, przygotował zdjęcia tego, z jakimi zmianami czasami mają lekarze do czynienia w przypadku patologii ciąży. I to były zdjęcia, opisy. I żadna gazeta, żadna telewizja nie opublikowała ani tych zdjęć, ani tych opisów, bo one były zbyt drastyczne. Może my po prostu, społeczeństwo, za mało wiemy o waszej pracy, bo wydaje nam się, że każdą wadę dzisiaj można naprawić, zoperować, a w ostateczności można dziecko objąć opieką hospicyjną albo opieką jakiejś fundacji, a rodzinie dać pomoc psychologa i to.
Ja mogę odpowiedzieć przykładem. Tu w Krakowie operujemy bardzo dużo łożysk przodujących i ciąż tak zwanych rozwijających się w bliźnie po cięciu cesarskim. Za granicą z automatu jest taka ciąża kończona, jeżeli chodzi o ciążę w bliźnie po cięciu cesarskim, bo skutkuje mega ciężką patologią łożyska. Jeżeli się ktoś uprze, można taką ciążę kontynuować. I my to operujemy tu w Krakowie. Tylko po pierwsze, operacja jest zawsze wykonywana w 34 tygodniu w stanie zagrożenia życia kobiety, no bo dziecko się wyciągnie, ale powikłania krwotoczne są gigantyczne. Robi to bardzo wąska grupa osób, skracając sobie tak naprawdę krzywą życie. Ale to wiadomo, wybraliśmy taki zawód, to lubimy, prawda? I tak samo odbiję w tą stronę, co pani redaktor. No, każdą ciążę z wadą można kontynuować. Tylko tak jak powiedziałem, część wad bardzo źle rokuje i może doprowadzić do późnego obumarcia w trzecim trymestrze, gdzie ciąża obmarła w trzecim trymestrze ciąży i jest stanem naprawdę podwyższonego ryzyka dla kobiety w ciąży, bo wtedy taką ciążę trzeba zakończyć. Najczęściej się indukuje poród, bo cięcie jeszcze bardziej może nasilić skalę problemu w aspekcie zaburzeń krzepnięcia. Także osoby, które wypowiadają się, jak gdyby, tak jak mówię, no trzeba mieć jakąś wiedzę i to wiedzę naprawdę z poziomu osób, które się patologią ciąży zajmuje. Przecież nie tylko ja się zajmuję, jest kupa osób w Polsce, które się zajmuje w Krakowie i myślę, że mają podobny pogląd co do mojego, że ciężkie patologie ciąży naprawdę są stanami czasami zagrożenia życia dla kobiety, a także nawet dla wewnątrzmacicznie rozwijającego się płodu.
Ale jest to do przyjęcia takie ryzyko dla mężczyzn, którzy nigdy w ciąży nie byli, nigdy nie rodzili i nigdy nie będą w ciąży i nie będą rodzić, jak choćby pan kandydat na prezydenta, europoseł Grzegorz Braun.
No ale to kobieta jest w ciąży i kobieta decyduje o wszystkim tak naprawdę.
No właśnie, prawda? Być może w tej kwestii należałoby pozostawić prawo do decyzji tylko i wyłącznie kobietom, a nie posłom, mężczyznom.
Kobieta jest w ciąży, partner, ojciec dziecka czy mąż może być na wizycie podczas prowadzenia ciąży, ale to kobieta podejmuje wszystkie decyzje, prawda?
Tak, i z konsekwencjami ciała, chodzenia w ciąży
jej
też.
Jej ciała dotyczy i jej zdrowia. Tak jak mówię, można być w ciąży, ale trzeba też być zdrowy po ciąży, a nie wyjść z uszczerbkiem na przykład na zdrowiu, czy też uszczerbkiem w stanie zagrożenia życia, na przykład być rozwiązywanym. Po co to?
Czy to jest etyczne szantażowanie kobiety mówieniem o poświęceniu, o świętości życia?
Ale to kto może mówić?
No
przecież no, to
pytanie kobieta do lekarza. Bo kobiety czasami są szantażowane właśnie, że ona ma być zdolna i skłonna do poświęcenia, do ryzyka.
Ja wykonuję swój zawód. Jak gdyby światopoglądowo tutaj
nie rozmawiamy o światopoglądzie, nie będziemy wnikać
po prostu. Mhm. Ja wykonuję zawód. Wybraliśmy specjalizację określoną. W tej specjalizacji są trudne decyzje, bo są też decyzje o zakończeniu ciąży, prawda? Ale wszystkie te decyzje są nie widzimisię moim, tylko są podejmowane z pacjentką albo w oparciu o wskazania, które pacjentka ma i też jakieś swoje życzenia, prawda? Nic nie możemy na siłę tutaj zaoferować.
Ale są tacy koledzy wykonujący ten sam zawód, którzy nie informują pacjentek do końca o rokowaniach, o skali zagrożenia, patologii, jaka ma miejsce.
No ale to powinno się informować. To, co powiedziałem we wstępie wywiadu, wszystkie osoby, które mnie znają, bo czasami się spotyka, że pacjentka przychodzi i jestem pierwszą osobą, która mówi, że no nie jest tak dobrze. Nie jest dobrze i nie będzie dobrze. I to jest, to budzi pewną frustrację. że na przykład pacjentka jest wysyłana, bo mamy świetny ośrodek neonatologiczny, ale nie jest informowana, że jest kupę innych problemów i to jest jak gdyby klucz całego tutaj sprawy, prawda?
I nie każdą wadę da się wyleczyć.
Tak. Pewnych rzeczy się nie da wyleczyć. Kariotypu się nie da jeszcze zmienić, przynajmniej po urodzeniu. Natomiast pacjentka powinna świadomie uczestniczyć w prowadzeniu ciąży, prawda? I w podejmowaniu pewnych decyzji, które ostatecznie ona sama podejmie. I da nam zgody na pewne procedury.
Bardzo dziękuję. Profesor Hubert Churas, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i perinatologii, kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego, był naszym gościem. Jeszcze raz wyrazy współczucia z powodu straty kolegi.
Dziękuję pani, państwu i pani redaktor za zaproszenie.